Chwała Bogu. Słowo Boże, które będzie podstawą dzisiejszych wspomnień i dzisiejszej usługi, zapisane jest w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale. Dobrze byłoby przeczytać cały ten rozdział, ale to byłoby trochę za długo z tego miejsca czytania. Wobec tego proszę, żebyście w domach waszych sięgnęli do Słowa Bożego i ten cały rozdział przeczytali. A ja czytać będę od 14 wersetu w 10 rozdziale listu do Hebrajczyków takie słowa. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem, takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. I dodaję, a grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i omyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Do tego miejsca czytałem Boże Słowo. Bracia i siostry, to już prawie tylko bez miesiąca upłynął rok czasu od tego dnia, kiedy mówiłem o tym, jak spotkałem, w jakim miejscu spotkałem się z Panem Jezusem? Pod łóżkiem, bo nie było miejsca, gdzie spać. Tylu uciekinierów nas było w Łódzku. I tam właśnie przeżyłem to zrozumienie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was i wezmę was do siebie, abyście tam byli, gdzie ja jestem. Powiedział Pan Jezus do swoich uczniów. A tam byli apostołowie. No więc apostoł Piotr miał teściową. To przecież dorosły człowiek. No jaki to sierota. A ja, mając 12 lat, pod tym łóżkiem przypominam sobie to słowo I mówię, nie, Panie Jezu, to nie do Piotra Ty to mówiłeś, to do mnie mówiłeś, bo moi rodzice i bracia zostali zamordowani. W Bożym Słowie czytaliśmy, że Pan Bóg postanowił zawrzeć z domem izraelskim i nie tylko z domem izraelskim, nowe przymierze. Nowe przymierze musiało być różne od tego starego przymierza. W starym przymierzu była mowa o nakazach i zakazach. A nowe przymierze jest na innej zasadzie. Powiada, po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. I dodaje, a grzechów ich, ich nieprawości nie wspomnę więcej. To jest nowe przymierze, przez Boga zapowiedziane za pośrednictwem proroka Jeremiasza. Prorok Jeremiasz zapisał to, a to przytacza autor listu do Hebrajczyków. To przymierze polega na odpuszczeniu grzechów i to w taki sposób, że ich więcej nie wspomni. Poprzednio opowiadałem o tym moim przeżyciu, gdy rodzice i bracia zostali zamordowani, gdy cała kolonia została spalona. No ale uczono mnie modlitwy, jakiej nauczył Pan Jezus swoich uczniów. W tej modlitwie Ojcze Nasz jest mowa: odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nowsze tłumaczenie powiada: przebacz nam nasze grzechy, tak jak i my przebaczamy naszym winowajcom. No więc na tym polega nowe przymierze. My mamy odpuszczać winy. No i ja przyznaję, męczyłem się z tym, ale doszedłem do wniosku, że moim obowiązkiem jako chrześcijanina jest przebaczyć tym, którzy zło wyrządzili mojej rodzinie. Ale po latach, już tu w Warszawie, przeczytałem książkę Pawła Jasienicy i tam doczytałem się tytuł książki Rzeczpospolita obojga narodów. To wojska polskie i litewskie sięgnęły przez całą Ukrainę i była to ojczyzna od morza do morza. Ale to nasze, polskie wojska, to nasze, nasi współprzymierzeńcy, Litwini, wprowadzili tam bardzo rygorystyczne prawa. Jeżeli ktoś z Ukraińców buntował się przeciwko władzy, to trzeba było go ukarać. Jak? Ano, obcinano mu ucho, a jeżeli wygrażał ręką, to mu rękę obcięli. Upłynęło wiele, wiele lat. Ale w narodzie ukraińskim to pozostało. gdzieś z tym nie mogli sobie poradzić. I to, co stało się w latach II wojny światowej, to był odzew tego, co miało miejsce wiele, wiele lat temu. Na narodzie polskim była pomsta, ale przebacz nam nasze winy. Modliłem się każdego dnia, jak i my odpuszczamy, jak i my przebaczamy. Trzeba przebaczyć. Ja przebaczyłem. Bracia i siostry, rzecz polega na tym, że gdy Bóg stwarzał człowieka, to na obraz swój i na swoje podobieństwo. W czym to podobieństwo moje do Boga jest? Ano w tym, że mam wolną wolę. Ja mogę przebaczyć, ponieważ Pan Bóg mi przebacza. Ale Pan Bóg w Nowym Przymierzu powiada, grzechów ich win, ich grzechów nie wspomnę więcej. I w tym wypadku ja do Boga podobny nie jestem. Ja przebaczyłem, ale nie mogę wyrzucić z myśli, żeby nie wspominać o tym. Przecież to jeszcze w ubiegłym roku przez sen krzyczałem i żona przyszła do mnie, obudziła mnie i powiada, obróć się na drugi bok, to ci przejdzie. I przeszło. Tak przechodziło do następnego razu, a potem znowu się odnawiało. Ja ze swoich myśli, ze swoich wspomnień tego wyrzucić nie mogę. To jest człowiek, a tam jest Bóg, który jeżeli przebaczy grzechy, to nigdy więcej nie wspomni. Tak mówi prorok Jeremiasz, mówi Bóg przez proroka Jeremiasza. To jest nowe przymierze. Wrócimy może jeszcze do tego, ale teraz nawiążę do poprzednich moich opowiadań o pobycie moim w sierocińcu w Łódzku. Jako najstarszy z chłopców, 13-letni i w miarę sprawny, zajmowałem się pasieniem krów, a potem doszła jeszcze taka maleńka owieczka. I pasałem to, te krowy i tę owieczkę. I ta owieczka tak się przywiązała do mnie. A owieczka to jest takie stworzonko stadne. Lubi mieć wokół siebie kogoś, kto jest jej bliski. No więc, gdy ja siadałem na murawie, to ona przestała się paść. Szybciutko przychodziła do mnie. I obok mnie się kładła, niezależnie od tego, czy ja byłem sam, czy z kolegami, którzy też swoje bydło wypasali. I tak z tą owieczką przebywając, rozważałem opowiadania Pana Jezusa. Te opowiadania o owcach, o pasterzach stawały mi się coraz bliższe. A mówił Pan Jezus o tym, że jeżeli pasterz ma 100 owiec, a tylko jedna zginie, to te 99 zostawia, a idzie, szuka tej jednej, jedynej, która zginęła. A potem, gdy ją znajduje, zakłada ją sobie na ramiona, niesie i powiada, radujcie się ze mną, znalazła się moja owieczka. I to jest porównanie miłości Pana Jezusa Chrystusa do każdego z nas, grzeszników. To On aby znaleźć mnie, znaleźć Ciebie, to opuścił niebo, przyszedł na ziemię, by ratować to zginione. Ale też w Łódzku, gdy w Świercińcu byłem, dopadały mnie różnego rodzaju choroby. Zachorowałem tam najpierw na febrę. To w Polsce teraz powiada się, że to jest zimnica. Są takie godziny w lecie, w czasie upałów. Ja miałem te godziny tak mniej więcej pomiędzy godziną 15 a 17. Gdy mnie to dopadało, to ja cały się trząsłem. Mnie było tak zimno. Czym mogłem, to się okrywałem. A na pastwisku koledzy, którzy znali mnie, wiedzieli o tym, to gdy mnie napadała ta choroba, przychodzili do mnie i kładli się przy mnie, a nawet na mnie, żeby mnie ogrzewać. A mnie i tak było zimno. Ja i tak się trząsłem. I nie było na to wtedy żadnego lekarstwa. To była wojna. Dopiero w 45 roku, a to się działo w 44, 43, 44, a w 45 moja siostra w Klewaniu, już nie w Łódzku, a w Klewaniu, odnalazła lekarza wojskowego, taką panią doktor w Wojsku Sowieckim i poprosiła o pomoc. A ta przyniosła mi taki proszek biały, tak gorzki, że to wcale do miodu niepodobne. Ale trzeba było pić i to przynosiło mi ulgę. To było lekarstwo. Zimową porą dostałem szkorbutu. To taka choroba nadziąsła, no, krwawie z ust. Tam w ustach cała rana. No, trzeba było takiego mocno niebieskiego płynu, żeby płukać ciągle te usta, bo żeby zakażenia nie było. Po jakimś czasie, dłuższym okresie czasu, szkorbut przeszedł. Ale dziąseł to do dzisiaj odbudowanych nie mam. Natomiast zęby mam względnie zdrowe. Dziękuję Bogu również za te doświadczenia, bo w tym widziałem Jego opiekę i Jego prowadzenie. Gdy byliśmy w Klewaniu, to tak się jakoś składało, że ja znowu pasałem krowy. I to własne. Ale jak to było możliwe? Przecież my uciekliśmy do Łódzka bez żadnej krowy. Ale z Klewania do Tomaszowa to było jakieś 30 parę kilometrów, może 40. No więc wiele pań, Polek, z tych uciekinierów przed banderowcami poprosili wojskowych z Wojska Sowieckiego o pomoc, żeby wyjechać wozami konnymi na te tereny, gdzie kiedyś oni mieszkali i może coś ze swojego dobytku zdobędą. i z tymi paniami, i z tymi wojskowymi pojechał też mój brat, starszy o 2 lata ode mnie, Mieczysław. No ale w Tomaszowie nie znaleźli, Mietek nie odnalazł nic naszego. Całe zabudowania były spalone, mienie znikło. Sąsiedzi pozabierali, ale tym razem nic nie znalazł. Gdy tymi wozami wracali do Klewania, naraz Mietek patrzy, poznał naszą łysą krowę, czerwoną łysą. Obraca się do wojskowego i mówi: dziadzia, to nasza krowa. Wujku, to nasza krowa. Żołnierz obraca się do niego i powiada: no jak ty poznałeś, że to jest wasza krowa? No, bo to jest czerwonołysa. No, a nie widzisz, że tutaj pasie się dużo czerwonych łysych? To co ty mówisz, że to jest wasza krowa? Oczywiście on się nie uśmiecha, tak jak ja teraz, ale takie pytanie zadał. Teraz można się z tego uśmiechnąć. A Mietek się zastanowił, mówi: ale nasza łysa pod lewą łopatką przednią ma taką maleńką białą plamkę. Aha, no pójdziemy, uwidzim. Zeszli we dwóch, podeszli do krowy, obejrzeli ją naokoło, a ona pod lewą łopatką ma taką maleńką białą plamkę. To twoja krowa. Zabrali, przywiązali za rogi do wozu i razem z innymi, bo tam panie odnalazły swoje krowy, przyprowadzili do Klewania. Ale gdy już wrócili do Klewania, to wojskowi powiadają: dobrze, to my dla was to zrobiliśmy, ale nam trzeba jakoś to wynagrodzić. Doszli do wniosku, że jedna krowa z tych przyprowadzonych powinna być nasza. Tak wojskowi mówią. No to te panie, które znalazły swoje krowy, w płacz. Ale mojej nie zabieraj, bo ja mam 2 małych dzieci, ja nie mam co im dać jeść. Płaczą kobiety. To Mietek postanawia: dobrze, oddaję łysą krowę dla wojska sowieckiego. I oddał krowę, nie przyznając się do moich sióstr, że tak zrobił. Oczywiście wojskowi w takich wypadkach krowę zażynali i mięso było na pożywienie dla wojska. Ale łysej nie zarżnęli, bo dawała bardzo dobre mleko. W księdze Izajasza proroka w 1 rozdziale, a w 3 wersecie jest takie słowo: wół zna swojego pana, swojego właściciela, a osioł żłób pana swojego. To słowo mi się przypomina, gdy mówię o tym, jak odzyskaliśmy ponownie naszą łysą krowę. Po kilkunastu dniach moja siostra się dowiedziała, że Mietek przyprowadził krowę, ale oddał ją wojskowym. Wojskowi tę krowę każdego dnia wyprowadzali na takie pastwisko. Tam był taki wał przy rzece. No więc odgrodzona rzeka i tam za tym wałem pasła się krowa przywiązana na takim długim, długim powrozie. Moja siostra poszła do dowódcy, prawdopodobnie to był pułkownik, i prosi: to jest nasza krowa, oddajcie nam. My potrzebujemy jej. Pułkownik zadaje to samo pytanie. A jak udowodnisz, że to jest wasza krowa? Marysia, moja najstarsza siostra, powiada, no to wyjdźmy na ten wał, tam do tego pastwiska. Ja spróbuję udowodnić. No, хорошо. Wyszli oboje, zatrzymali się na wale, a w oddali pasie się łysa. A Marysia woła, łysa, łysa. Krowa poderwała łeb, rozgląda się i zaczyna ryczeć. Poznała głos. Marysi głos poznała, bo Marysia ją, tak jak i inne krowy, często doiła. A gdy się doi krowy, to czasami do tych krów coś się tam mówi. Półtora roku przeszło, a krowa pamiętała ten głos. Wół zna swojego właściciela. To Pan Bóg mówi przez proroka Izajasza. Oczywiście ja nie będę przytaczał tych dalszych wersetów księgi Izajasza, bo tam jest nagana narodu izraelskiego, że zwierzęta umieją poznać swoich właścicieli, a naród izraelski o Bogu zapomina. Nie będę o tym mówił. Ta nasza łysa była cielna. Ja dopiero w marcu 1945 roku przyjechałem do Klewania, akurat wtedy, kiedy trzeba było zaczynać paść krowy. No więc mój obowiązek przedłużył się z sierocińca. Tamte krowy zostawiłem, bo już jestem razem z rodziną, z rodzeństwem. Muszę paść własne, ale pasę już krowę i taką jałóweczkę czerwoną, bo łysa się ocieliła w zimie. Tylko że mieliśmy własne mleko. Jeszcze w 1944 roku moja najstarsza siostra z kuzynką Ottilią Furmanek rozmawiały z żołnierzami Wojska Polskiego i ci zdecydowali się te dwie dziewczyny przewieźć w swoim transporcie w okolice Lubelskiego, bo na Bugu była granica i jeszcze wtedy nie wolno było jej przekraczać. Ale żołnierze jakoś przemycili te dwie panie i w Lubelskie zawieźli je. Pociągiem oczywiście. To było nielegalne, ale tak się stało. Natomiast już w połowie maja, może nawet na początku, w pierwszych tygodniach maja, w każdym bądź razie, my też zabraliśmy się do transportu, to znaczy moja siostra Mila, która się mną opiekowała, mój brat Mietek, ja, no i nasza łysa jałóweczka do pociągu towarowego nas załadowano, a raczej myśmy się załadowali i pojechaliśmy na ziemię zachodnie. Jechaliśmy ponad 3 tygodnie tym pociągiem. Ale to dlatego, że tory były przeładowane, ponieważ pociągi z terenów niemieckich, dawniejszych, załadowane dobrami, jakie tam wojsko radzieckie znalazło, jechały na wschód. A gdy tam na wschodzie to rozładowano, to pociągi musiały zdążyć jeszcze na zachód, żeby znowu je załadować. No więc te pociągi miały pierwszeństwo, to my długo jechaliśmy na zachód. To już na koniec maja byliśmy w Skwierzynie, województwo późniejsze zielonogórskie, a wtedy to było poznańskie. No i tak się złożyło, że ja w dalszym ciągu byłem pastuchem. Ale dotarła do nas już nasza najstarsza siostra Marysia i przyznano nam gospodarstwo rolne, ponieważ na Wołyniu nasi rodzice mieli gospodarstwo, budynki zostały spalone, ale przecież ziemia została. No więc tym razem niemieckie rodziny zostały wysłane za Odrę, a nam przyznano gospodarstwo rolne z zabudowaniami. Objęliśmy to. Nas czwórka, dwie siostry i dwóch braci i Tola Furmanek, też sierota, bo rodzice zamordowani byli. Zamieszkaliśmy w Kalsku. Taka wieś się nazywała, 7 kilometrów od Międzyrzecza. No i gospodarowaliśmy, a jakże? Przez jeden rok, bo w 1946 roku moja najstarsza siostra wyszła za mąż, to ta młodsza siostra i my we dwóch bracia zdecydowaliśmy jechać z powrotem do Skwierzyny, żeby kończyć szkołę i równocześnie zdobyć jakiś zawód. No ale Marysia zaczęła płakać. Mówi, zostawcie chociaż ta dzika, no bo nie ma kto krowy paść. A dostaliśmy przecież jeszcze z przydziału dodatkowo jedną krowę i konia. Koniem opiekował się Mietek, ale jak Marysia wyszła za mąż, to jej mąż się tym opiekował. Ale krowami nie miał się kto zajmować. Wobec tego Tadzik niech zostanie. Ja zostałem tam do końca października. Do czasu, dopóki jeszcze krowy na pastwisko się wyprowadzało. Ale w końcu października, na początku listopada wybrałem się też do Skwierzyny. No i poszedłem do pracy. Przyjęto mnie jako małoletniego, ale przyjęto mnie z powodu takiej łaskawości pana kierownika zakładu przemysłu drzewnego, bo wiedział, że jest nas czworo dzieci, sieroty i nie mamy z czego żyć. Nie mamy środków do życia. No więc przyjął mnie jako ucznia stolarskiego. Ale już w listopadzie też poszedłem do szkoły do 5. i 6. klasy. To była jeden rok szkolny, ale dwie klasy były robione. To trzeba było nadrobić to, co się w czasie wojny straciło. No więc w tej klasie również byliśmy z bratem, ale tylko do marca następnego roku, 1947. Bo inny, były kapitan Wojska Polskiego, wrócił z zachodu z armii Andersa i utworzył szkołę publiczna, średnia szkoła zawodowa. Średnia szkoła zawodowa. No ale miał mało uczniów. Przyszedł wobec tego do szkoły podstawowej. No i tych uczniów, którzy lepiej się uczyli, w porozumieniu z kierownikiem szkoły tej podstawowej, przenieśli nas do publicznej średniej szkoły zawodowej. No i byliśmy w szkole zawodowej. Uczyliśmy się dość dobrze, skończyliśmy o 1949 roku. Ale w tym czasie my jako dzieci Mieszkaliśmy przy rodzinie Oświecińskich, też ludzi wierzących, którzy mieli troje dzieci. Razem więc nas było dziewięcioro. Schodziliśmy się na wieczorowe modlitwy. Mieszkaliśmy w tym samym podwórku. To był taki kwadracik, tylko że nasz dom był przy ulicy Batorego, a ich przy ulicy Grodzkiej. Okna stykały się prawie z brzegiem chodników. Także jak ludzie przechodzili chodnikiem, to przez okno widzieli, co się w domu dzieje. I my w tym domu modliliśmy się. Gdy byliśmy jeszcze w Kalsku, udało nam się dostać polskie Ewangelie. A to w zborze w Międzyrzeczu, w kościele metodystycznym. Oczywiście to wszyscy członkowie tego zboru i pastor, jego rodzina byli zielonoświątkowcami. Tylko że w czasie wojny za Sowietów Sowieci nie uznawali zielonoświątkowców i bardzo dużo przełożonych zborów, obecnie to się mówi pastor, to tych pastorów zabierano i wysyłano na Sybir, wywożono na Sybir. Kościół ten nie miał prawa istnieć, ale ludzie schodzili się na modlitwy. A gdy Niemcy przyszli, postawili warunek. Jesteście nielegalni, wobec tego przystąpcie do jakiegoś kościoła, wybierzcie sobie z 6 uznanych kościołów w Niemczech i do tego kościoła się dołączcie. No więc bracia starsi zaczęli się zastanawiać. No i okazało się, że najlepsze warunki kościół metodystyczny zaoferował. Całkowitą swobodę, całkowitą wolność pod względem prowadzenia nabożeństw. Żadnych nakazów z góry. No więc bracia podjęli decyzję i to był kościół metodystyczny, a ludzie, zielonoświątkowcy. Tam dostaliśmy polskie Ewangelie i z bratem każdego ranka, jak tylko się rozwidniło, a spaliśmy na strychu, na sianie, otwieraliśmy Ewangelię i czytaliśmy. Zapoznawaliśmy się z treścią nauki Pana Jezusa, zasad Bożych. Gdy wyjechaliśmy do Skwierzyny, to początkowo w dalszym ciągu dojeżdżaliśmy do Międzyrzecza pociągiem na nabożeństwa. Bo z tej wioski było 7 kilometrów, ale ze Skwierzyny 18 kilometrów. Więc tam pociągiem dojeżdżaliśmy albo rowerami. My z bratem to rowerami dojeżdżali. To było utrzymywane, ale w 1948 roku bracia zielonoświątkowcy zgłosili powstanie tak zwanego Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, czyli zielonoświątkowego. No to nasz zbór zgłosił przystąpienie właśnie do tego kościoła. Ale zielonoświątkowcy wyróżniają się tym, że modlą się, tak jak dzisiaj to słyszeliśmy w zborze. Wszyscy modlą się razem i głośno. My też głośno modliliśmy się. A więc ludzie, którzy przechodzili chodnikiem, zaglądali, co się tam dzieje. Oni tam taki wrzask w tym domu. Zainteresowanie było. Ale w 1948 roku do nas już zaczęli przyjeżdżać bracia. Prezbiter okręgowy aż z Opola, członek zarządu z Legnicy, a biskup kościoła z brzegu dolnego, z brzegu opolskiego, dojeżdżali, odwiedzali ten nasz zbór. W ostatnią niedzielę maja w 1948 roku chrzest wodny zorganizowany został w Skwierzynie. No i do chrztu ja zostałem dopuszczony i mój brat. Chrzcił biskup Józef Czerski, a kazanie nad wodą wygłosił do ludzi, do nas, wspaniały kaznodzieja, brat Kazimierz Czepieluk. To było poruszające. To było wspaniałe przeżycie. Ale z Gorzowa Wielkopolskiego zaproszeni byli chórzyści. Taki zespół śpiewaczy, którym dyrygował brat Kazimierz Kotko. Przyjechali i po chrzcie, po modlitwie zaśpiewali pieśni. Oby wody te wnet powiedziały tajemnice mej duszy w ten świat, kiedy one me ciało omyły, z duszy mej znikł grzechu ślad. To jest to nowe przymierze. Bóg odpuścił grzechy. Coś wspaniałego, przeżycie wspaniałe. Będę musiał szybciej kończyć, no bo wiecie, jak się ma coraz więcej lat, to czas jest za krótki, no i trzeba będzie kończyć. Ale jeszcze chwilę. W 1948 roku po chrzcie my w dalszym ciągu zbieraliśmy się na modlitwy wieczorowe i modliliśmy się o chrzest w Duchu Świętym. Wiedzieliśmy, o co się modlimy. Ale ja tego nie rozumiałem. Co to jest chrzest w Duchu Świętym, to ja tego nie rozumiałem. No a jakoś tak się złożyło, że po pracy z chłopakami poszedłem na boisko, graliśmy w piłkę nożną. Prawdopodobnie ja sam jakoś źle zagrałem i zaczęła się kłótnia na boisku. Kłóciliśmy się tam ze sobą i co gorsze, padały tam przekleństwa. Gdy zostawiłem to i wracałem do domu, to we wnętrzu, w sercu takie oskarżenie. To ty, dziecko Boże, uczestniczysz w takich kompaniach, gdzie się przeklina? To ty, Tadeusz, co z tobą? To oskarżenie tak mnie gniotło, że gdy stanęliśmy na, uklękliśmy na kolana i zaczęliśmy się modlić, to ja nie modliłem się głośno. Ja wrzeszczałem: Panie Boże, przebacz! Odpuść mi! Przebacz mi! No i nie ustrzegłem się tego, przebacz mi. I tak głośno się modliłem, a wszyscy się tam głośno modlili. W pewnym momencie jakaś taka potężna moc spłynęła. Ja odczułem tę moc i głośno się modlę, ale słucham, ja tych słów, co wypowiadam, nie rozumiem. Ja nie wiem, co się dzieje, ale to takie radosne, takie piękne, takie wspaniałe. Uwielbiam Boga. Dziękuję Panu Bogu. No. Nie wiedziałem, jak się nawet zachować. Zakryłem twarz rękoma i upadłem na podłogę twarzą i modliłem się. W dalszym ciągu nie rozumiałem, co mówię, ale modliłem się. Krótko potem modlitwa została zakończona. Powstaliśmy z kolan. I tak się i moja siostra ogląda, i brat Oświeciński, starszy człowiek. No i z takim uśmiechem mówią: dzisiaj Tadzik przeżył chrzest w Duchu Świętym. Halleluja! To było coś pięknego, coś wspaniałego. Nie to, że o mnie tak mówili, tylko że ja w dalszym ciągu czułem w sobie tę potężną moc Ducha Świętego. No ale ktoś kiedyś powiedział, że wiara nie jest stanem spokojnego posiadania, który raz osiągnięty nie podlega już zagrożeniu. I ja tego zacząłem doświadczać, bo ja po chrzcie w Duchu Świętym byłem takim, który wszystkim opowiadał, że Pan Jezus przebacza grzechy. Pan Jezus daje wyzwolenie z grzechów. To ja miałem potrzebę do kolegów, do współpracowników w zakładach drzewnych i opowiadałem. A nawet na religii, bo wtedy w szkole była religia, ja uczestniczyłem na religii, a tam ksiądz religię prowadził. No to z księdzem dyskutowaliśmy. On miał tę przewagę nade mną, że znał historię powstawania Biblii znacznie więcej niż ja. Ja tego nie znałem. A potem jeszcze taki nauczyciel do spraw fizyki, starszy pan z Wileńszczyzny, bardzo dużo wątpliwości zasiewał, bo pokazywał, jak nauka się rozwija i co to chrześcijanie mówią, to na ten temat to naukowcy stwierdzili, że jest inaczej, a to tak. I ta wiara jakoś tak osiadała. Zagrożenie wiary jest w każdej sytuacji człowieka wierzącego. I trzeba umieć z tego wyjść. Ja nie bardzo umiałem sobie z tym poradzić, a wątpliwości były. Ale czytałem już Biblię. I w Księdze Sędziów w 6 rozdziale jest opis, jak Gedeon doświadczał Boga. Bo przyszedł do niego anioł, rozmawiał, nakazał mu podjąć walkę z najeźdźcami. A Gedeon powiada: Panie, jeżeli Ty do mnie to mówisz, jeżeli to Ty do mnie mówisz, to mi to udowodnij. Wiesz, ja mam tak trochę wełny, to ja tę wełnę położę i niech dookoła, a w Palestynie nocami rosa opada. I to potężna, bo tam w dzień jest gorąco, a morze paruje. No więc w nocy rosa osiada. Niech wobec tego wszędzie będzie mokro, ale wełna niech będzie sucha. Rano Gedeon staje, przychodzi, wszędzie mokro, bierze wełnę, a wełna sucha. Panie Boże, przebacz, ale wiesz, teraz ja jeszcze raz położę tę wełnę i niech wszędzie będzie sucho, a tylko wełna niech będzie mokra. Doświadcza Boga. Ja o tym czytałem. Rano wstaje, wszędzie jest sucho, a wełna mokra. Dopiero wtedy podjął się dzieła, do które został przez Boga powołany. To ja sobie tak myślę, Panie Boże, z tą moją wiarą to jest jakoś nie bardzo. No jak mogę sobie z tym poradzić? Jak ja mogę Pana Boga doświadczyć? Ano, może tak jak Gedeon, tylko o co poprosić? Dobrze, to ja poproszę wobec tego o taką jakąś ciężką chorobę, a potem, Panie Boże, Ty mnie uzdrowisz, to będzie cudowne uzdrowienie, a ja już będę Ci wierny do końca życia. To było w 49 roku. Rok czasu po chrzcie i wodnym, i w Duchu Świętym. A ja zacząłem się modlić: Panie Boże, potrzebuję choroby. Wiecie co? Niedługo to trwało. Bo w styczniu okazało się, że ja chodzę po tej stolarni, a tam kurzu pełno i taki kaszel mam i co w dodatku bardzo brzydko, bo trzeba spluwać ślinę po kaszlu. Współpracownicy mnie wygonili do lekarza. Poszedłem do lekarza, prześwietlili, stwierdzili gruźlicę płuc. Trzeba leczyć. Dostępne wtedy to były takie maleńkie tabletki nazywające się PAS. Paraaminosalicylikum, to chyba siostra lekarz to tę nazwę lepiej zna, lepiej może powiedzieć. Ja tego nie znałem, ale mnie kazano rano i wieczorem po 16 tabletek połykać. To garść tabletek, ale trzeba było połykać, bo gruźlica bardzo szybko się rozszerzała. Żeby zaradzić temu, dobrze, to trzeba założyć odmę, to znaczy wbić taką szpilę pomiędzy żebrami i pomiędzy płuca a opłucną napompować powietrza, żeby rana się skleiła i zrosła. No i zabrano mnie na taki zabieg. Oczywiście otrzymałem po raz pierwszy to taką grubą igłę między żebra, napompowali. Gdy sobie odpocząłem, trzeba było wstać, no więc wstałem. Ale jak znalazłem się ponownie na łóżku, to ja nie pamiętam, ponieważ ja zemdlałem. Lekarz oficjalnie ogłosił, organizm tego chłopca nie wytrzymuje odmy. Trzeba wysłać natychmiast do sanatorium przeciwgruźliczego. I rzeczywiście bardzo szybko to załatwiono, bo 21 lutego ja już jechałem do sanatorium, a raczej brat mnie odwoził do sanatorium, do Nowogardu Pomorskiego. W sanatoriach się przebywa 3 tygodnie. Ponad 3 tygodnie, parę dni, no. Ale ja w sanatorium byłem 9 miesięcy i 10 dni. Od 21 lutego, w zaświadczeniu mam, skąd ta data, to nie wiem, ale 31 listopada, a więc o dzień dłużej niż kalendarz przewiduje. Ja to mam na piśmie. Dlaczego ja tam tak długo byłem? Ponieważ ja tak ciężko zachorowałem, że stwierdzono u mnie przerzut na opłucną. No i to jakieś takie określenie fachowe to się nazywa, zakażenie czy coś takiego. I to opłucna i całe jelita na tle gruźliczym. No więc zaczęto mnie tam leczyć i tymi tabletkami PAS i naświetlaniem. No więc ja nie miałem siły nawet schodzić na jadalnię. To posiłki przynoszono mi do sali, a ja leżałem. Jak trzeba było wstać, to musiałem się ścianę przytrzymywać. Ja doczekałem się tego, o co prosiłem. No dobrze, ale teraz, Panie Boże, Ty mnie uzdrowisz, chyba nie? No właśnie, przyjechały do mnie w kwietniu moja siostra z tą kuzynką Otolą, Mila i Otola. Jak przyszły do łóżka, ja na łóżku leżałem, ja nie wstawałem, nawet do przywitania się. To uklękły przy łóżku i zaczęły się modlić tak jak o umierającego, bo ja taki byłem. No ale ja tak sobie się zastanawiam, no czego wy się modlicie o umierającego, jak ja mam być uzdrowiony? Pani dyrektor sanatorium była członkiem jedynej komisji lekarskiej. Wtedy to był komitet w Poznaniu się mieszczący do rozdziału nowego leku przeciw gruźlicy. Streptomycyny. To lekarstwo zostało wynalezione w 1944 roku, a w 1950 roku już dotarło do Polski, bo Polska wyniszczony kraj przez wojny, wobec tego z łaski i Kanada, i Szwecja dostarczyły, bo to lekarstwo to w Kanadzie zostało wynalezione, dostarczyli trochę tej streptomycyny. A zaraz po wojnie bardzo dużo ludzi i dzieci chorowało na gruźlicę. No i trzeba było zobaczyć, jak ten lek będzie działał, a zwłaszcza u takich, no, małych chłopców. Ja takim byłem. No zaraz, ale teraz to się może ktoś uśmiechać, a przecież ciebie teraz z zakazalnicy też ledwo widać. No to jakim małym chłopcem. Ja rzeczywiście byłem mniejszy jeszcze niż teraz. Ja jeszcze rosłem wtedy. No więc zaraz po pierwszym przydziale tej streptomycyny dyrektor sanatorium uzyskała niewielki przydział, mnie zaczęło się polepszać. Wobec tego już na następnym posiedzeniu, gdy pani dyrektor pojechała, to powiada temu chłopcu, trzeba przyznać następny przydział, bo mu się polepsza. No więc przydzielili następny. I trwało to wielokrotnie. Przywoziła streptomycynę i dawano mi zastrzyki streptomycyny. Polepszyło się, a jakże? No ale pozbyłem się wątpliwości. Gdzie moja wiara? No tak, Panie Boże, to Ty miałeś mnie uzdrowić, a tymczasem to trzeba było lekarstwa i to z Kanady, ze Szwecji. Czy to Ty mnie uzdrowiłeś? Ja jeszcze nie wiedziałem, że to kilka lat temu dopiero to lekarstwo zostało wynalezione. Bo Pan Bóg, gdy patrzy, to nie tylko widzi mnie w tej chwili, ale widzi mnie wczoraj, przedwczoraj, jutro, pojutrze i do końca życia. Ja się na to lekarstwo załapałem. Ale jakoś tak się stało, że w maju przywieziono do tego sanatorium, ale do działu kobiecego, młodą dziewczynę, 2 lata starszą ode mnie, tak samo zachorowała jak ja. I płuca, i opłucna, i jelita. Pani dyrektor przywiozła jej streptomycynę. Dziewczyna nie wytrzymała 3 tygodni. Zmarła w sanatorium. A od tamtego czasu, bracia i siostry, minęło już 61 lat, a ja przed wami dzisiaj stoję i o tym mówię. Pana Boga nikt z nas nie ma prawa doświadczać. To Pan Bóg zsyła nam doświadczenia nie po to, aby dowiedzieć się, jak my się zachowamy, bo On wie, jak my się zachowamy. Ale doświadczenie to jest dla nas, żebyśmy my wiedzieli, że jesteśmy słabymi ludźmi i potrzebujemy pomocy z góry. A ta pomoc z góry przychodzi tylko wtedy, jeżeli korzystamy z Bożego nowego przymierza. Grzechów ich więcej nie wspomnę. A prorok Izajasz tak przetłumaczone jest: nigdy nie wspomnę. Tak mówi Bóg. I to nowe przymierze obowiązuje dzisiaj, a grzechy odpuszcza w Jezusie Chrystusie Pan Bóg. O tym słyszeliśmy, brat Wołosz w ubiegłą niedzielę mówił, jak do Pana Jezusa spuścili chorego. I ten chory nie mógł się poruszać, a Pan Jezus mówi: odpuszczone są ci grzechy. No więc grzechy zostały mu odpuszczone. Przez kogo? Przez Pana Jezusa. Według jakiego prawa? Według nowego przymierza. A kto był wykonawcą tego przymierza? Pan Jezus Chrystus. Dlaczego? Bo wziął nasze grzechy na siebie. I dlatego Pan Bóg do tych przebaczonych grzechów nie wraca. Gorzej, jeżeli decydujemy się na grzech świadomie. W tym samym liście, w tym samym rozdziale do Hebrajczyków jest mowa o tym, że jeżeli bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy. Ale ofiarę raz złożył Pan Jezus i ona jest aktualna. Tamte ofiary składane w świątyni skończyły się. One nie mają mocy. Teraz jest nowe przymierze. Nawiązuję jeszcze krótko do... Przepraszam, że to się przeciąga, ale ja nie chcę trzeci raz stawać tutaj. Być może, że nie będę mógł nawet. No i powiem tylko, że mówiłem o budowie świątyni z żywych kamieni. W liście apostoła Piotra jest mowa o tym: przystąpcie do niego, do kamienia żywego, i wy jako żywe kamienie budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte. Takie było zalecenie przez apostoła Piotra napisane. No i to zalecenie jest aktualne. Świątynia budowana za czasów Salomona miała 5 podestów. Najniższy to był dla pogan, odgrodzony murem z tablicami ostrzegawczymi. Jeżeli poganin wejdzie wyżej, przekroczy przez wejście za ten mur, podlega karze śmierci. Niedawno odnaleziono tablicę w wykopalisku, która była na tym murze, jedną z tablic, która była na tym murze przyczepiona. Tak wtedy było. Na drugim poziomie to był teren, gdzie kobiety, Izraelki siadały na nabożeństwie. Trzeci poziom to Izraelici, mężczyźni. Czwarty kapłani, a piąty, najwyższy, taką olbrzymią zasłoną zasłonięty. Profesor nam opowiadał, że żeby tę zasłonę wciągnąć, to 6 par wołów linami ciągnęło na takim podeście i tam dopiero przyczepiono. To było miejsce najświętsze. To było miejsce, gdzie Izraelici uważali, tam mieszka Bóg. Bóg Ojciec, Bóg Jedyny. Aha. Ale teraz, gdy Pan Jezus umierał, ta zasłona od góry do dołu pękła, rozdarła się i wejście zostało udostępnione. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza pisze: jeden jest Bóg i jeden pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus. My mamy takiego pośrednika. No dobrze, ale jeżeli mówimy o tym, budujcie się w dom duchowy, to znaczy to będzie nowa świątynia. I to jest prawda. Każdy z nas wierzących jest takim żywym kamieniem, który jest układany w budowę nowej świątyni. I ta nowa świątynia, zaraz, ale gdzie ona ma miejsce najświętsze? Gdzie miejsce najświętsze tej nowej świątyni? A to słyszeliśmy już 27 lutego. Brat Jan Sławański w swoim kazaniu mówił, kazanie było na temat, gdzie jest Jezus. Przytoczył tekst z Ewangelii Mateusza z 18 rozdziału i tam jest mowa o tym, gdzie was dwoje, gdzie was dwóch lub trzech zgromadzi się w moim imieniu, tam jestem pośród was. A dwa tygodnie temu pastor z tego miejsca mówił, siostro, zanim tu przybyłaś, bracie, zanim tutaj przybyłeś, tu już był Pan Jezus, czekał na ciebie. Miejsce najświętsze gdzie jest? Jest tutaj. No dobrze, ale to Pan Jezus, a Pan Bóg? No a jak z Panem Bogiem? Tam był Pan Bóg w miejscu najświętszym. No tak. Ale Pan Jezus w Ewangelii Jana powiada, ja i Ojciec jedno jesteśmy. A w drugim miejscu powiada, ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Siostro, bracie, jeżeli Pan Jezus jako Syn Boży jest w Ojcu, a Ojciec w Panu Jezusie, a są tutaj na tym miejscu, to jest miejsce najświętsze. Tu mogą być przebaczane grzechy. Gdy pastor wezwie, kto jeszcze nie oddał swojego życia, swojego serca Panu Jezusowi, kto nie uwierzył jeszcze w to nowe przymierze, może dzisiaj wyjść tu do przodu i podać do wiadomości, że oddaje się w służbę Panu Jezusowi. Być może będzie czekać na ciebie taka droga, jaka mnie czekała. Przeżyłem tyle lat. Siostro, bracie, nie próbuj Pana Boga doświadczać, ale uwierz w Boże Słowo. Przymierze nowe jest aktualne i w tej chwili. Bóg przebaczy w Jezusie Chrystusie grzechy i do tego nigdy nie wraca. Ja tego nie mogę zrobić, ale Bóg tego dokona. Jeżeli ktoś z nas jest, wśród nas taki, kto jeszcze tego nie podjął, takiej decyzji, to dzisiaj jest czas. Dlaczego dzisiaj? Bo w tym samym liście jest zapisane, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Dzisiaj mogą być przebaczone grzechy, do których Pan Bóg już nigdy nie będzie wracał, nigdy ich nie wspomni. A my w dalszym ciągu tworzyć będziemy świątynię żywą, w których żyje i króluje nasz Pan Jezus Chrystus. Halleluja. Amen.